panu prezydentowi Tomaszowi Kajzerowi.
Wysoka Rado,
przypominam, że głos w sprawie formalnej jest skategoryzowany w ordynacji proceduralnej, w związku z tym rozumiem, że jest to wniosek o przerwanie sesji, o ogłoszenie przerwy. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska. Jeśli nie będzie to głos formalny, odbiorę pani głos.
Jest to głos formalny do pana przewodniczącego, żeby pan nie ogłaszał więcej przerw, tak jak pan to uczynił.
Przepraszam bardzo, to nie jest głos formalny. Nie mieści się on w kategorii głosów formalnych.
O to, żeby nie robić przerwy
w związku z tym odbieram pani radnej głos.
Pan spowodował...
Realizuję punkt 44, pan prezydent Tomasz Kajzer.
Wysoka Rado, jeśli możemy zacząć w kolejności pierwsze pytania... W ramach zapytań zadał pan radny Napieraj. Bym prosił, może zacznijmy od Wydziału Kultury i Sztuki. Jeśli chodzi o pomnik dla Świerczewskiego, bardzo proszę, pan dyrektor jest chyba na sali.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ponieważ to jest zadanie, które realizujemy wespół z Zarządem Zieleni Miejskiej, jest pani dyrektor, która w tej chwili ten projekt realizuje i ma pełną odpowiedź przygotowaną, to bardzo proszę, tak? Dzień dobry Państwu. Zadanie to realizujemy razem z Wydziałem Kultury i Sztuki. Odbyło się spotkanie w tej sprawie z panem prezydentem Frankiewiczem, z artystą rzeźbiarzem panią Anną Krzymańską. Celem tego spotkania, które odbyło się przed pomnikiem, spotkanie miało charakter wizji lokalnej i było wypracowanie jakichś wspólnych wniosków i propozycji dotyczących dalszego funkcjonowania pomnika w kontekście toczących się na ten temat dyskusji w mediach i postulatów zgłaszanych przez radnych. Punktem wyjścia tej wizji była ogólna ocena stanu faktycznego tego i technicznego tego obiektu, jak i treści oraz ideowego przesłania zawartego w tekstach i elementach symboliki składających się na ten pomnik. W trakcie tego spotkania podniesiono następujące problemy i przyjęto ustalenia. Ustalono, że pomnik ten nie powinien być likwidowany. Natomiast jego przesłanie upamiętniające postaci generała Świerczewskiego winno ulec zmianie w kierunku oddania hołdu żołnierzom polskim, którzy ponieśli ofiary na frontach II wojny światowej. Treść tego przesłania powinna znaleźć się w formie nowego napisu na czołowej płaszczyźnie głównej bryły pionu pomnika. Poza tym należy całkowicie zlikwidować dwa pozostałe elementy przestrzenne pomnika. To są prostopadłościenne bryły z symboliką odnoszącą się m.in. do rewolucji październikowej 1917 roku oraz do Hiszpanii 1936 roku. Likwidacji winny ulec również betonowe poziome płaszczyzny, czyli płyty, które otaczają monument, a również należą do tego pomnika, z rozważeniem możliwości pozostawienia kilku najbliżej bryły pomnika. W przypadku likwidacji wszystkich płyt pomnik byłby otoczony trawnikiem i elementami zieleni, może kwietnikami, tak jak już w tej chwili obecnie wypełnione zostały baseny nieczynnych fontan. Biorąc pod uwagę jednak zły stan tego pomnika, głównej bryły, to do remontu nie wchodzimy. Proszę Państwa, w tej chwili podjęliśmy działania nad opracowaniem koncepcji. Koncepcja będzie musiała być zatwierdzona przez odpowiednie organy i w roku przyszłym przystąpimy do realizacji tego.
Pan radny Norbert Napieraj. Pytanie uzupełniające, przypominam.
Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję za tę odpowiedź, rzeczywiście dosyć wyczerpującą. Ja mogę się tylko cieszyć, że po latach walki w tej kwestii w poprzednich kadencjach i dwóch latach już niemal, kiedy pierwszy raz wystąpiliśmy, żeby coś z tym zrobić, wreszcie coś się w kwestii dzieje. Ja bym prosił tylko o informację, czy w tej sprawie kontaktował się z państwem Instytut Pamięci Narodowej, czy ze strony Instytutu też były jakieś działania podjęte, skierowane do urzędu?
Z zarządem Zieleni nie. Nie wiem, czy z Wydziałem Kultury też nie. Kiwa pan urząd.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Kolejne pytanie dotyczyło informacji o obecnym stanie opłaty za konserwację hydrantów. W tej sprawie, ja krótko poinformuję, pewnego stan obecny jest następujący. Zostało podpisane porozumienie, które reguluje kwestie zaległości za rok 2007 i w ramach porozumienia z akwanetem uznano kwotę wynikającą z taryfy bez naliczenia odsetek. Jeśli chodzi o 2008 i kolejne lata, ten okres będzie objęty umową. Tekst umowy jest uzgodniony, zaakceptowany przez strony. Obecnie jest w trakcie podpisywania. I kolejna sprawa. Jeśli chodzi o tego rozwoju, stan zaawansowania inwestycji tramwaj na Franowo, to prosiłbym panią dyrektor przewoźną o szerszą informację.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni. Chciałabym zapoznać, w jaki sposób jest realizowana inwestycja tramwaj na Franowo. Na dzisiejszy dzień jest podpisana umowa z inżynierem kontraktu. W trakcie opracowania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dokumentację na trasę tramwajową. Posiadamy koncepcję przebiegu tramwaju na Franowo. Przetarg będzie ogłoszony na dokumentację po uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego i w związku z tym, że wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 3 czerwca bieżącego roku w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiębiorstw współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych pokazała ta informacja, te wytyczne, że na dzisiejszy dzień trzeba sporządzić 2 razy tą ocenę oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i potem dopiero do pozwolenia na budowę. Nie ukrywamy, że to nam przedłużyło procedurę. Na dzisiejszy dzień wydział wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o decyzję środowiskową, dlatego do pana wojewody, że przebieg trasy na Franowo dotyczy tak zwanych, przebiega przez tereny zamknięte. Decyzję taką w tym układzie podejmuje wojewoda Wielkopolski. Obecnie zlecamy operat ochrony środowiska i planujemy, że do końca roku, jeżeli pozyskamy decyzję środowiskową, w pierwszym kwartale 2009 roku decyzję lokalizacyjną i ogłosimy przetarg na dokumentację. Zgodnie z tym harmonogramem chcielibyśmy od 2011 roku już rozpocząć budowę trasy tramwajowej, jeżeli już nam nic nie przeszkodzi, ponieważ wytyczne, które się pojawiły z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pismo, które przyszło do nas w piątek, pokazuje, że my nie mamy jeszcze podpisanej preumowy w ramach WRPO, dlatego że ministerstwo wystąpiło do Komisji Europejskiej o interpretację, czy budowa takich tras, w jaki sposób się wiąże z pomocą publiczną. Musimy czekać na te odpowiedzi, żeby podpisać dokumenty o procencie finansowania, dofinansowania tego projektu.
Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Pytanie uzupełniające, krótkie. Jeżeli nie będzie problem z udzieleniem go od razu odpowiedzi na to pytanie, to może być na piśmie w późniejszym terminie. Czy uległa zmianie koncepcja przebiegu trasy czy torowiska wzdłuż osiedla Rusa? Tam były spory z mieszkańcami, czy tramwaj powinien wychodzić na poziom zero. Czy nadal jest utrzymana ta koncepcja, że tramwaj raz idzie poziomem zero, raz w wykopie, czy uległa zmianie i wzdłuż całego osiedla będzie tramwaj szedł w wykopie? Jeżeli można, to od razu bym prosił, jeżeli nie.
To znaczy, ja wspomniałam, że my mamy koncepcję przebiegu trasy na Franowo. Cała koncepcja przebiegu jest opracowana, ona cała idzie w tunelu, tylko na niektórych odcinkach jest tak zwane przykrycie twarde, pełne, natomiast na niektórych odcinkach to będzie przykrycie lekkie, że jak się wieczorem będzie paliła stacja pod spodem, to po prostu to będzie widać, w jaki sposób ten tramwaj przebiega, tak?
Bardzo proszę.
Jeśli można prosić, kolejne pytanie, czwarte. Strategia rozwoju sportu w kontekście Na piśmie będzie, tak, dobrze. I kolejne pytanie, widział urbanista tektury, pytanie pani radnej Pałszek, nie wiem, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć od razu. Tak, pani dyrektor, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni. Pytanie pani dotyczyło postępowania o ustalenie warunków zabudowy na ulicy Gospodarskiej w Poznaniu. Jest to teren objęty uchwałą państwa, czyli Rady Miasta z maja 2007 roku, planu wschodnich klinów Zielenice, rejon zespół przyrodniczo-krajobrazowy Michałówka, dla którego obowiązuje uchwała z 1994 roku na temat, która dotyczyła właśnie uchwalania tych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Sama sprawa tak konkretna, której dotyczyło pytanie, w studium znajduje się na terenach wyłączonych spod zabudowy, a w starym studium, tym, które obowiązywało jeszcze w ubiegłym roku, były to tereny wyłączone z zabudowy z preferencją funkcji zieleni, tereny otwarte oraz tereny użytku ekologicznego Dworski Rów. Jeżeli chodzi o konkretny wniosek osoby, która go złożyła, to było to w maju 2007 roku. Z uwagi na to, że ten plan został wywołany 3 dni wcześniej, my po konsultacjach z opracowującymi te plany zawiesiliśmy postępowanie na 12 miesięcy, co dopuszcza ustawa o planowaniu przestrzennym i tam były pewne odwołania i próby uchylenia tego naszego postanowienia. Ostatecznie ono zostało utrzymane decyzją SKO, która została wydana 15 lipca teraz 2008 roku i podjęliśmy to postępowanie na nowo, z tym, że wnioskodawca w międzyczasie podzielił tą działkę, która początkowo miała, wniosek dotyczył całej działki, która początkowo miała 71 589 metrów kwadratowych i była terenem rolnym, podzielił ją na 19 działek, w tym wniosek swój ograniczył do jednej z nich, tych powstałych po podziale, to znaczy do działki 15/13, która ma powierzchnię 3370 metrów. W związku z tym, że zmieniono zakres wniosku, przeprowadza się w tej chwili u nas pewne postępowanie wyjaśniające z prośbą o uzyskanie dokumentów. Jeżeli można, ja chciałabym na temat tych terenów rolnych trochę więcej powiedzieć, ponieważ ten podział, który tutaj w tym przypadku został zrobiony na 19 działek terenu rolnego, który przedtem miał 7 hektarów z okładem, to się dość często powtarza i dla terenów, które są generalnie terenami podlegającymi ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczą różnych miejsc w Poznaniu. I niestety dotyczy ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która pozwala bez decyzji wydawanych przez jednostki samorządowe, które dla terenów budowlanych, w naszym przypadku wydaje Geopos Poznański, są to decyzje dotyczące podziałów terenów na działki budowlane i one wtedy muszą spełniać szereg warunków typu zapewnienie dojazdu, umożliwienie uzbrojenia i tak dalej. Natomiast jeżeli podziały następują w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, to te działki nie muszą żadnych warunków spełniać. Mogą mieć kształt trójkąta, gwiazdki albo czegokolwiek i nie muszą uzyskać decyzji administracyjnej dotyczącej tego podziału. Ustawa o ochronie gruntów rolnych pozwala na to, żeby geodeta zrobił podział takiego pola, na przykład na 19 mniejszych pól, tak jak to miało w tym przypadku miejsce i to się dokonuje w trybie właśnie tej ustawy, której wspomniałam o ochronie gruntów rolnych i leśnych i powstają działki stricte rolne, które mogą mieć na przykład 3000 metrów kwadratowych, tak jak to się dzieje, bo ustawa ogranicza wielkość działki rolnej do 3000 metrów, czyli mniejsza już nie może być, ale dopuszcza 3000 metrów, z tym, że one, jak mówię, są rolne i wprowadza to w trybie tak zwanych zmian gruntowych do zasobów geodezyjnych, czyli nie jest to rozpatrywane pod względem technicznym, czy planistycznym, czy jakimkolwiek. Po prostu ten podział to jest tak, jak ma ktoś pole i dzieli na 5 dzieci i każdemu wypada na przykład po 0,5 hektara. To tutaj w tym przypadku nastąpił podział tych 7 hektarów na działki około 3000 z kawałkiem metra kwadratowego. I wniosek został zmieniony z tej dużej 7-hektarowej działki na taką działkę 3000 metrów kwadratowych i no to ma znamiona jak gdyby uruchomienia w sposób budowlany tego terenu, jak już wspomniałam, tej Michałówki. W tej chwili po tych wszystkich zawieszeniach, które zrobiliśmy w tej sprawie oraz konsultacjach z opracowującymi plan, gdzie no plan musi być zgodny ze studium, a w studium są to tereny, na których nic nie wolno wybudować. I będziemy prowadzić to postępowanie no dalej, ponieważ no taki nasz obowiązek. Dzięki. Dziękuję. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to chętnie.
Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za szerokie wyjaśnienia. Natomiast tak trochę miałam wrażenie, że Wydział Urbanistyki i Architektury wyręcza MPU i wyręcza Radę Miasta w jej zadaniach oraz robi interpretacje takich, jakie są przepisów. Ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, tylko w takim razie nie rozumiem, jeżeli coś się nie kwalifikuje, to dlaczego się nie słyszy i nie dostaje się decyzji odmownej, ponieważ nie ma nic gorszego jak przewlekłość postępowania uzasadniona tym, że my mamy inne interpretacje danej sytuacji. Ci ludzie nie łamią prawa i ja rozumiem, co pani chciała dyrektor przekazać, natomiast można wywieźć taki...
Yes. Ale przypominam, że nie prowadzimy dyskusji nad odpowiedziami, tylko mamy czas na pytanie uzupełniające. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Przewodniczący, na wyjaśnienia też chcę wyjaśnić, tak? A nie go zadać pytanie i tak
tracimy
dalej.
Tracimy czas.
Nie możemy zarzucać tym ludziom, bo można wywieźć taki wniosek, że łamią prawo. Nie łamią tego prawa. Jest taki stan prawny, jaki jest. Są takie przepisy, jakie są. Natomiast urząd musi przestrzegać tych przepisów też, które go obowiązują. Więc albo proszę wydać warunki, albo odmówić, albo nie wiem, negocjować, a nie odwlekać w czasie miesiącami, długimi miesiącami, bo teraz mnie męczy nawał różnych wniosków i skarg w postaci niewyjaśnionego przewlekania postępowań. Jeżeli się nie kwalifikuje, to proszę odmawiać, ale nie przewlekać na zasadzie, że leży na półce, bo tak to odbierają obywatele, a niestety coraz częściej mamy stwierdzenia SKO, że rzeczywiście były przewlekłości. No i to świadczy tylko przeciwko urzędowi, a wyjaśnienia urzędu idą na plan dalszy de facto, prawda? Dziękuję.
Jednak chciałbym przypomnieć, że pytanie jest formą krótką, na nie pada odpowiedź i zgodnie z ordynacją proceduralną, którą sami podjęliśmy, radnemu przysługuje minuta na zadanie pytania uzupełniającego, a nie na komentowanie wypowiedzi, zwłaszcza przekraczającej znacznie czas na to przewidziane. Dlatego proszę Państwa radnych, żebyśmy się jednak trzymali. Uzasadnione jest pytanie uzupełniające, natomiast nie komentowanie i prowadzenie dyskusji nad udzieloną odpowiedzią. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Pani radna Dudziak, 3 pytania. Jeśli chodzi o Straż Miejską, to ja może poinformuję panią radną, ale także pana radnego Wośkowiaka i osoby związane z tamtym obszarem. Rzeczywiście następuje zmiana siedziby Straży Miejskiej. Kwestia siedziby to kwestia generalnie rachunku ekonomicznego. Natomiast ja oddzielałbym kwestię siedziby, a więc miejsca, gdzie strażnicy mają swoje szatnie, gdzie się przebierają, od miejsc kontaktu z mieszkańcami. Straż Miejska liczy około 300 osób, więc nie ma możliwości, żebyśmy wzorem policji mieli komendy w każdym jakby fragmencie miasta. Natomiast kontaktom i współpracownikom powinny służyć przede wszystkim spotkania z radami osiedla oraz ewentualnie stałe dyżury. I w przypadku Matejki, uzgodniona z komendantem Straży Miejskiej, propozycja zmierza w takim kierunku, aby niezależnie od przeniesienia siedziby Straży Miejskiej uruchomić w danej siedzibie na Matejki dyżur strażnika miejskiego. Tak, żeby mieszkańcy nadal w tym miejscu, gdzie rozumiem, spotykali się z strażnikami, mieli kontakt, dla nich, rozumiem, ważne jest to, że jest tam strażnik, z którym mogą rozmawiać, przedstawić swoje problemy, a niekoniecznie fakt, że w tych pomieszczeniach także strażnicy no, traktują to jako pomieszczenia gospodarcze, mają szatnie i tak dalej. Tak więc uruchomimy tam dyżur strażnika miejskiego. Jego częstotliwość będzie zależała naprawdę od zachowania mieszkańców. Proponujemy w okresie pierwszym, aby ten dyżur był częstszy, a potem w zależności od rzeczywistej ilości wykorzystania tego dyżuru docelowo ustalimy, jak często strażnik miejski tam będzie przebywał. Także kontakt dla mieszkańców na Matejki będzie, ale siedziba, czyli miejsce, gdzie będzie stacjonować grupa strażników, będzie przysiąść względów ekonomicznych. I informacja dla mieszkańców będzie szersza, ale dopiero po podpisaniu porozumienia, a więc w momencie, kiedy ten zamiar no, będzie już potwierdzony porozumieniem, a więc przeniesienie będzie już faktem. Będzie oczywiście informacja o przeniesieniu Straży Miejskiej rozpowszechniona.
Dziękuję panie prezydencie.
Rozwiąże problem mieszkańców.
Pytanie uzupełniające pani radnej Lidii Dudziak. Bardzo proszę.
Znaczy, bardzo dziękujemy panu prezydentowi za te wyjaśnienia. I myślę, że w jakiejś tam części, tu razem z radnym Wojskowiakiem, z radnym Śliwą, z radnymi z tamtego, z naszego okręgu, jesteśmy w jakiś sposób no, zadowoleni z tej odpowiedzi, bo dotychczas nie było informacji, że będzie tam ktoś dyżurował. Bo jest to jakiś, no bym powiedziała, no jeśli będzie tam ktoś dyżurował, no to jest szansa na ten kontakt, tylko żeby tak było. Ja bym chciała jeszcze oddać głos panu radnemu Śliwie, który jest też z tego okręgu, został pana, przez pana prezydenta wywołany. Niech pan nie kiwa, panie przewodniczący. No.
Ale w tej chwili nie oddajemy sobie głosu, tylko zadający jest... pytanie mają prawo do pytania uzupełniającego, a nie do komentarzy wypowiedzi. Naprawdę. Pan radny Śliwa nie zadawał tego pytania i wcale w tym momencie nie prowadzimy dyskusji na ten temat. Przypominam, obowiązuje nas ordynacja proceduralna.
Panie przewodniczący,
czy pani radna zada pytanie?
Ja chciałam tylko powiedzieć, że moje pytanie nie jest moim pytaniem, tylko jakby pytaniem nas wszystkich z tamtego...
Pan radny Wojciech Wośkowiak. Pytanie uzupełniające. Tak jest. Zmieńcie państwo ordynację, że będziemy prowadzili nad każdą odpowiedzią na szczegółowe pytanie, dyskusję na sesji i wtedy wszyscy będą mogli zabierać głos. Pan radny Wojciech Wośkowiak ma głos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja mam tylko jeszcze jedno pytanie w kontekście tutaj tej zmiany funkcjonowania Straży Miejskiej. Rozumiem, że w żaden negatywny sposób nie odbije się to również na pracy tak zwanego strażnika osiedlowego, ponieważ również tego typu pytania się pojawiały strażników szkolnych i w tym momencie, jeżeli taką deklarację usłyszymy z ust pana prezydenta bądź pana komendanta Łowickiego, no to myślę, że również uspokoimy w tym momencie mieszkańców. A jeszcze ewentualnie mała dygresja, panie przewodniczący, to nie dotyczy tylko osiedla Świętego Łazarza, tylko to dotyczy jednostek pomocniczych Grunwaldu.
Całego Grunwaldu, tak?
Tak jest, czyli 14 rad osiedli i te rady osiedli wyrażały zainteresowanie tym tematem. I Jeżyc również. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Myślę, że tu pan radny może uspokoić mieszkańców. Zmiana siedziby nie jest bezpośrednio związana z zmianą przyporządkowania poszczególnych rejonów miasta konkretnym strażnikom. Te kwestie są od siebie zasadniczo niezależne. Natomiast oczywiście my nie mamy praktyki, aby było dyżurów, także pani radna to miała rację. Takiego zamiaru nie było. Zmiany siedziby Straży Miejskiej z reguły nie wiążą się poza nim dyżurów w miejscach poprzedniej siedziby, ale sytuacja na Łazarzu i tu chciałem podziękować za dobrą współpracę z radą osiedla przede wszystkim, z radami osiedla Grunwaldu, to pokazuje na przyszłość, że będziemy analizować w przypadku zmiany siedziby, czy obok zmiany siedziby nie trzeba pozostawić tam punktu dyżurnego, bo rzeczywiście zgadzam się z tym, że powstaje pewien przyzwyczajenie, gdzie można strażnika znaleźć, zastać i to trzeba utrzymać, ale to można utrzymać poprzez dyżur, a niekoniecznie utrzymywanie siedziby, kiedy ekonomicznie było to nieuzasadnione. I jeśli można przejść do kolejnego pytania, kwestia Lejka Łazarskiego była wyjaśniona przez wydanie budżetu, ale ponieważ dla wielu mieszkańców to jest ważny temat i nie każdy śledzi całą sesję, a niektóre osoby słuchają interpelacji, więc jeśli państwo zgodzicie się, to prosimy panią dyrektor przewoźną o jeszcze raz krótkie podsumowanie tej odpowiedzi i informacje, na co mogą liczyć mieszkańcy, jeśli chodzi o Lejek Łazarski.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałabym zaznaczyć, że to mieszkanie, to zadanie inwestycyjne nie jest skreślone z budżetu. Przesuwane tylko są środki na wykonanie na kolejny rok, albowiem warunki zabudowy otrzymaliśmy 25 sierpnia 2008 roku, a więc zadanie będzie realizowane. W tym roku zostają tylko pieniądze na przygotowanie dokumentacji, natomiast w przyszłym roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę chcemy zrealizować ten szalet w ramach Lejka Łazarskiego. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Kolejne pytanie. Kwestia wykazu kamienic w nieregulowanym stanie prawnym. Prosimy panią dyrektor Kocięską o informację w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie, Panowie Radni. Pragnę z przykrością poinformować, że ta informacja stanowi tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, nie podlega udostępnieniu z uwagi na ważny interes zarówno miasta, jak i spółki. Te kamienice, które w tej chwili znajdują się w tak zwanym prowadzeniu przez MPGM cudzych spraw bez zlecenia, chcemy doprowadzić do regulacji stanu prawnego, oczywiście w interesie zarówno spółki, jak i miasta. W związku z powyższym na tym etapie udostępnienie tych danych adresowych mogłoby spowodować ich wykorzystanie przez osoby trzecie w celu nieuczciwego wykorzystania przeciwko miastu. Dlatego te dane są przez zarówno miasto, jak i spółkę chronione.
Pani radna Lidia Dudziak, pytanie uzupełniające.
Czy ja mam rozumieć, że pani dyrektor sugeruje, że jako radna Poznania, która prosi o taki, jeśli jest taka możliwość, o taki wykaz, wiąże się to z podwyżkami czynszów, jakie zostały dla tych właśnie budynków narzucone. Pani sugeruje, że ja chcę to wykorzystać do jakichś celów, nie wiem, niekorzystnych dla miasta. Ja w takim razie poproszę tą odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Przepraszam, ja niczego nie sugeruję, tylko mówię, że udostępnienie tego wykazu podlega specjalnej ochronie. W związku z powyższym, jeśli będzie takie wystąpienie, to na zasadzie zobowiązania się do ochrony określonej tajemnicy w określony sposób możliwe jest rozważenie tego wniosku. Tak? Ale wiąże się to z konsekwencjami zabezpieczenia tej informacji i ochrony tej informacji przed dostępem osób trzecich.
Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Tylko dla uzupełnienia tej odpowiedzi, ja bym prosił, żeby pani radna nie traktowała tego jakkolwiek sugestii. Pani dyrektor informowała o zasadach udostępnienia tej informacji, konkludując, nie jest to informacją, żeby udostępnić dzisiaj podczas publicznej sesji Rady Miasta w sposób otwarty. I następne pytanie, kwestia autobusu do Sierosławia linii P. Jest pan dyrektor Tulipacki, widziałem na sali chyba. Nie, Petr, przewoźna, czy na piśmie, czy od razu?
To jest na piśmie, to znaczy my mamy sprawę wyjaśnioną, ale pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie, żeby nie było wątpliwości, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I następnie pytanie oczyszczanie stanu Kajka. Bym prosił pana dyrektora Urbańskiego krótką informację w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Chciałem Państwa poinformować, że w wyniku tego zdarzenia nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi tam mieszkających, ani również dla tych ludzi, którzy przebywają na rejonie tych działek. Jeżeli chodzi o dotyczy o staw Kajka, to chciałem poinformować Państwa, że jest wydane dla działkowiczów zezwolenie o ustawę o prawo wodnym, że mogą korzystać wyłącznie z wody powierzchniowej dla celów podlewania wody tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o ocenę Urzędu Miasta, która jest zgodna z oceną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, to jest sytuacja następująca. Zgodnie z naszą oceną i tak jak już wspomniałem tego wydziału, jest według nas szkoda sporządzona w środowisku. W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta wystąpił 25 sierpnia, czyli wczoraj, do Urzędu Wielkopolskiego, informując go, zgłaszając o wystąpieniu szkody w środowisku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Prosiłbym następnie pana dyrektora ZDM, bo to szukałem, odpowiedź na trzy pytania. Tu dwa pytania pana Poligowskiego. Sprawa zakowania ulicy Garbary Północna, kwestia ulicy Sielawy, kwestia sporników i wiadukt Górczyński, balustrada i możliwości remontowe.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni radni, pan radny Foligowski zgłosił problem oznakowania skrzyżowania Garbary Północna wraz z przyszłą ulicą Szyperską. To oznakowanie, które w tej chwili tam istnieje, zgodnie z przepisami. Natomiast nie można wprowadzić znaku zakazu skrętu w lewo, dlatego że również jest zakaz skrętu w prawo, ulicą Północną. Jest to historia podobna, jak jest na ulicy Głogowskiej, gdzie wynika chyba to z małej znajomości przepisów przez kierowców. Natomiast przyjrzymy się temu, czy nie doznakować dodatkowo tymi znakami tego skrzyżowania. Jeśli chodzi o ulicę Sielawy, droga wewnętrzna powierzona zarządowi dróg. Istniejące słupki, my tam spojrzymy, w tej chwili one nie zagrażają, jeśli nie są w trójkącie widoczności, ale spojrzymy na to i zobaczymy, czy nie rozebrać przy byłej bramy wjazdowej do PGO. Pan radny Przybylak zgłosił problem barier na wiadukcie Górczyńskim w Lotowym. Jest to temat wiadukt Górczyński, nitka wlotowa jest w tej chwili szczegółowo badana po okresie, gdzie była użytkowana dwukierunkowo. Stan techniczny jest szczegółowo badany. Po analizie technicznej, która będzie trwała z badaniami do końca roku, podejmiemy decyzję, co dalej. Wymiana barier na tym obiekcie, trudno mówić o malowaniu tych barier, te bariery by musiały ulec wymianie. Jest to koszt rzędu miliona złotych. W związku z tym na początku roku zrobimy analizę. To zależy będzie jeszcze, kiedy by musiał być remont kapitalny nitki wlotowej i wówczas dopiero będzie wiadomo, co zrobimy. Czy będziemy wymieniać te bariery, czy wiadukt wejdzie do kapitalnego remontu. Panie prezydencie, jeszcze czwarte pytanie było pana radnego Grzesia na temat trzeciego pasa na ulicy Warszawskiej. Inwestorem tego pasa była firma Kulczyk Tradex. Miasto nie finansowało.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo i prosił teraz pana dyrektora Jończyka. Pytanie dotyczące osiedla Piastowskiego, sprawa wykupu mieszkań, a z naszej strony kwestia sprzedaży.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, etap prac jest zamknięty po stronie miasta, podpisane jest zarządzenie pana prezydenta w sprawie sprzedaży. Ustalimy teraz termin aktu notarialnego pomiędzy miastem i spółdzielnią. Spółdzielnia wykupi to prawo jako użytkownik wieczysty i dalej będzie procedować przenoszenie tej własności w ramach procedur spółdzielczych. Dziękuję bardzo.
Pan radny Maciej Przybylak, pytania uzupełniające, tak? Bardzo proszę.
Panie dyrektorze, krótkie pytanie uzupełniające, ponieważ ja w ubiegłym tygodniu rozmawiałem ze spółdzielną Osiedle Młodych i oni informacji o podpisanym zarządzeniu prezydenta nie mieli. Jeszcze raz dopytuję, zarządzenie jest już podpisane, tak?
Jest w ostatnim czasie podpisane. Będziemy ustalać ze spółdzielnią termin aktu notarialnego.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Przedtem prosił panią dyrektor Konieczną o pytania z zakresu kwestii lokalowych. Tu mamy dwa pytania.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, czyli kiedy najemczyni lokalu numer 5 w budynku przy ulicy 28 czerwca będzie mogła wykupić mieszkanie, to mogę odpowiedzieć, że najpóźniej w październiku wniosek zostanie w całości przekazany do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i okres załatwiania tam spraw to jest okres mniej więcej od 3 do 4 miesięcy, także myślę, że ta pani zainteresowana wykupi to mieszkanie w grudniu albo w styczniu przyszłego roku. Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, to była najemczyni lokalu w budynku przy ulicy Łosiowej 17, pani Bożena, miała tytuł prawny wynikający z decyzji administracyjnej o przydziale. Właściciel tego budynku w 2005 roku uzyskał wyrok sądowy orzekający eksmisję z tego lokalu pani Bożeny i jej męża i tu uznał, że tym osobom nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego i uznał, że jej czteroosobowa rodzina, jej córki, posiada prawo do uzyskania od gminy lokalu socjalnego. Pani Bożena wraz z mężem w latach 60. kupiła nieruchomość przy ulicy Wituchowskiej, którą faktycznie przejęła w 2006 roku. W 2006 roku ta pani również uzyskała wyrok na osoby, które tam zamieszkiwały i miały umowę cywilnoprawną zawartą w 2001 roku. I ten wyrok w 2006 roku został złożony w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych. Odpowiadając na pytanie, czy możliwa jest realizacja w trybie poza uchwałą tego wyroku, odpowiadam nie, ponieważ państwo radni ustalili, w jakim trybie i w jakim czasie realizowane są wyroki sądowo orzekające eksmisje. Odpowiem również na pytanie, czy pani Bożena i jej mąż mogą stać się osobami bezdomnymi. Nie, ponieważ przepisy prawa mówią o tym, że nie ma możliwości eksmisji na bruk. Wierzyciel wyroku musi dostarczyć pomieszczenie tymczasowe w stosunku do tych dwóch osób, natomiast gmina będzie zobowiązana do dostarczenia lokalu socjalnego. I myślę, jestem przekonana, że wierzyciel tego wyroku nie będzie chciał tego robić w częściach, ponieważ zainteresowany jest odzyskaniem całego mieszkania znajdującego się w tej nieruchomości.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja jednak pytanie uzupełniające. Niedawno podjęliśmy nową uchwałę. Na komisji spytałem się, czy podejmując nową uchwałę będzie można poza kolejnością załatwić problemy takich ludzi jak pani Bożena, która ma, no ma mieszkanie, a będzie się buszyła po jakichś lokalach zastępczych, bo tam mamy swojego lokatora. I pani dyrektor powiedziała, że ta nowa uchwała pozwoli takie sprawy rozwiązywać. Dzisiaj się okazuje, że nie, więc proszę to wyjaśnić.
Ta nowa uchwała precyzuje to w ten sposób, że pierwszeństwo w realizacji mają wyroki, gdzie wierzycielem jest miasto, no bo miasto jest zainteresowane, ale również, gdzie wierzycielem jest osoba fizyczna, osoba prawna. Jeżeli ta osoba zobowiąże się do wykonania albo partycypowania w kosztach pozyskania lokalu socjalnego dla zobowiązanego do wyjścia z mieszkania i zrzeknie się roszczeń odszkodowawczych. Pani Bożena nie wystąpiła z taką propozycją i w tym zakresie nie prowadziła z nami żadnych rozmów ani deklaracji.
Pan radny Michał Grześ.
Co pani Bożena powinna teraz zrobić?
Ma prawo, jak każdy inny wierzyciel, złożyć taką ofertę w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, że ponieważ jest zainteresowana przejęciem swojej nieruchomości i chce, żeby to odbyło się szybciej, deklaruje się wykonać remont wskazanego lokalu socjalnego i wyraża zgodę na to, że nie będzie dochodziła roszczeń odszkodowawczych wynikających z zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów.
Dziękuję.
Tak, jeśli można prosić o kolejną odpowiedź. Kwestia topoli kolejnej ze szkół. Czy pan dyrektor? Tak, wierzę o środowiska. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Szkoła na osiedlu Lecha już dwukrotnie występowała z wnioskiem o usunięcie drzew, właśnie tych topoli ze szpaleru, który rośnie koło budynku, i dwukrotnie zezwolenie takie otrzymywała. Z tego co się orientuję, pozostało tam już parę drzew, na które, jeżeli będzie umotywowany wniosek, który wpłynie do naszego wydziału, zostanie natychmiast załatwiony i podejrzewam, że pozytywnie, chociaż nie ukrywam, że są bardzo duże protesty mieszkańców, którzy widzą te topole z okien swoich bloków i podczas dwóch procedur, które były wdrażane właśnie w związku z wnioskami pani dyrektor szkoły, takie sprzeciwy do naszego wydziału dochodziły. Oczywistym jest, że jesteśmy po to, żeby to rozstrzygać, ale zachęcam do złożenia wniosku, bo inaczej nie możemy w ogóle rozpatrywać takiej sprawy. Dziękuję.
Kwestia Dworca Wschodniego, to rozumiem, przyjmuję jako sygnał o to przekazanie do podkolei państwowych i to uczynimy. Natomiast kwestia remondisu, czy pani dyrektor przewodnicząca chciał coś powiedzieć w tym temacie dzisiaj? Bardzo proszę.
To znaczy nie byliśmy w stanie na dzisiaj sprawdzić informacji pana Michała Grzesia, natomiast wysłałam do Remondis Sanitech datą dzisiejszą wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń postanowień określonych w punkcie 5 decyzji, gdzie mają wpisane tereny, z których mogą korzystać przy gospodarowaniu swoimi odpadami. I czekamy na odpowiedź z Remondisu. Przekażę panu Michałowi pisemnie, jak tylko otrzymam odpowiedź z Remondisu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytania pana Miłosza Szynkowskiego, to rozumiem, że to są sygnały interwencyjne, takie traktuję i w sprawie ratowników na pływanie Atlantis, które jest prowadzona w ramach Zespołu Gospodarstwa Ochotniczego przy Szkole Szkół. Przekażemy do dyrektora szkoły tą informację, aby zwrócił na to uwagę podjąć sobie pracownikom. Jeśli chodzi o miejsca wstydliwe na Boninie, to nie wiem, czy Straż Miejska w tym momencie chciałaby coś więcej powiedzieć. Czy tylko jako sygnał? Pan dyrektor Konałowicki, bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Teren znany jest Straży Miejskiej, to teren garaże przy ulicy Bonin. Był sprzątany 2 miesiące temu, ponieważ on nie ma gospodarza na dzień dzisiejszy, interwencyjnie był sprzątany. W dniu dzisiejszym ustaliłem z dyrektorem Jończykiem, że w tym tygodniu wchodzimy w program Bezpieczne Przestrzenie i w najbliższych dniach będzie ten teren uporządkowany, chaszcze wycięte, drzewa przycięte. Dziękuję.
Pan radny Szynkowski, bardzo proszę.
Rzadko zdarza się tak konkretna i obiecująca odpowiedź, więc chciałem za to panu prezydentowi, panu komendantowi bardzo podziękować.
Państwa, i jeśli chodzi o już tu mam końcówkę pytań, kwestia dotycząca kierowcy MPK, pana Łukomskiego, który zachował się w sposób niezwykle odważny. Poprosił się pan dyrektor Trubiarskiego o informację o działaniach kierownictwa zakładu.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, to nie jest jedyny kierowca, który tak się zachował w MPK. Nie wiem dlaczego szczególnie jest zainteresowanie tym panem, ale rozumiem, że w tym brała również policja, mass media, w związku z tym kręcimy temat dalej. Ze strony MPK ten pan otrzymał nagrodę, właściwie nie nagrodę, a premię uznaniową w wysokości 300 zł, ponieważ zgodnie z przepisami w tym miesiącu również chorował, miał umieszczoną tą premię do kwoty 128 zł. Poleciłem, aby te 180 zł wyrównać mu w następnym miesiącu. Dziękuję bardzo.
I w moim spisie jest ostatnie pytanie, kwestia Aquanetu, kwestia wysyłania oddzielnie rachunków. Wiem, że firma Aquanet prosiła panią Dorkocięską o przekazanie informacji, jeśli mogę prosić.
Pragnę potwierdzić, że rzeczywiście część klientów Aquanetu otrzymuje w tej chwili dwa dokumenty faktur. To wynika z tego, że rozliczenie sprzedaży następuje w dwóch systemach. W tej chwili trwają prace nad tym, żeby te systemy połączyć. Część klientów już otrzymuje fakturę tylko jedną albo dwie faktury w jednej kopercie, ale to rozwiązanie działa tylko w odniesieniu do tych klientów, którzy nie mają zleceń stałych, czyli nie korzystają z tej formy płatności i wyrazili chęć łączenia faktur z tak zwanym jednym odcinkiem, jednym poleceniem zapłaty. To wymaga decyzji klienta. Niezależnie od zmian w zakresie systemu informatycznego, z przyczyn obiektywnych może się zdarzyć tak, że klient otrzyma dwa rachunki w danym miesiącu. Wynika to z faktu, że są dwa wodomierze, wodomierz dla wody dla celów socjalnych i wodomierz dotyczący wykorzystania wody dla podlewania ogródka. Jeśli odczytanie tych wodomierzy nastąpi w innym czasie, w innym terminie, chociażby jednego dnia, to powoduje to wygenerowanie z systemu niezależnie faktur i wysyłkę podwójnie. Także myślę, że te działania, które Aquanet w tej chwili podejmuje, jeśli chodzi o doprowadzenie do integracji tych dwóch systemów, wyłączą taką procedurę, że będą dwa rachunki przychodziły niezależnie w dwóch kopertach i to już stosunkowo sprawnie, już większość klientów tak otrzymuje. Jeśli chodzi o tą pozostałą część klientów, to w niektórym przypadku wymaga to wyrażenia zgody na to, żeby to było wystawiane w ramach jednego dokumentu płatności. Nie wszyscy klienci są tym zainteresowani.
Dziękuję panie przewodniczący. To z mojego zestawu wszystkie pytania, które zanotowałem. Mam nadzieję, że odpowiedzi wszystkie padły. Dziękuję bardzo.
Ponieważ nie widzę i nie słyszę żadnych reakcji, rozumiem, że rzeczywiście są to wszystkie pytania, na które państwo oczekiwali dzisiaj odpowiedzi. Dziękuję panie prezydencie. Wracamy zatem do przerwanego przed przerwą punktu.